Wojtek, witam cię serdecznie. To jest odcinek 257. Odcinek specjalny, jak zwykle, jak każdy. Ja w ogóle mam wrażenie, że my jesteśmy taki zespół specjalny, nie?
W szkole się mówiło tak dzieciaki, których się nie lubi.
Tak, no, trochę wiem, tak. No. Był nawet chyba taki film, wiesz? Zespół specjalny, ale on był bardzo zły, ten film, z tego co pamiętam. No w każdym razie, Wojtku, my.
To my, to znowu
my. To my znowu. 257. Pyk! I już jakby powstał szkic. Jak powstaje zawsze szkic, to wtedy już wiemy, że jest na poważnie. Ja, Wojtku, witam cię serdecznie. Jest godzina 10.23. U ciebie także jest 10.23 i to wcale nie
jest,
znaczy,
to
że to ty przyjechałeś do Wielkiej Brytanii, tylko że ja przyjechałem do Polandii. Więc tak, jestem w Wielkiej
Brytanii. Witam cię na polskiej ziemi.
Witam.
Coś słaba jakość w tej polskiej ziemi audio, jeżeli chodzi o ciebie.
Nie wiem. Właściwie to jest dobre pytanie, czy jest słaba jakość. Znaczy, żeby było teraz... To była bardzo spontaniczna decyzja, żeby tu przyjechać. I nie kupiłem żadnego bagażu. Więc przyjechałem z plecakiem. I nie zmieścił mi się mikrofon, więc go nie zabrałem. I stwierdziłem, że... Chyba możemy spróbować nagrać to troszeczkę inaczej. To znaczy Wojtek niestety bardzo źle mnie słyszy, bo nagrywam na przez AirPodsy.
W sensie nie,
z Wojtkiem rozmawiam przez AirPodsy. A ja siebie tak, żeby dać do podcastu, nagrywam przez telefon. To znaczy leży telefon bez podłączonego żadnego mikrofonu. Po prostu sam telefon. I ten telefon zbiera moje audio, mam nadzieję, w dobrym stopniu, tak jak dobrze można było zrobić na nim audycję radiową. Więc zobaczymy, czy to się wszystko powiedzie. Trzymajcie kciuki, a właściwie jak już tego słuchacie, to może słyszycie... Ale myślę, że nie będzie tak źle. W sensie nie może być aż tak źle.
Zobaczymy, no ja wiesz, na pewno będzie różnica. No,
na pewno będzie różnica. A ciekawe, wiesz co, ja się obawiam?
No.
Że to może być różnica na plus, jeśli ma być 4. Obawiam się, że może być lepiej, bo teraz tak. Nie siedzę w pokoju, który jest pusty.
No tak.
Tylko mam, jest kanapa, są zasłony, roleta, więc jakby nie ma od czego odbijać się dźwięk.
Mhm.
Więc nie powinno być echa. To jest pierwszy plus. A patrz, Wojtek, w ogóle to, że ja takie rzeczy wiem, że już się nauczyłem czegokolwiek o audio,
no,
przez tyle. Więc to
pięć
jest.
Lat.
Pięć lat, kuźwa, i w końcu coś ten. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka: jestem na wsi, gdzie mimo wszystko jest dość cicho. Na przykład tak,
no,
teraz
bo,
nic nie będę mówił.
Rzeczywiście
to
słyszałem, na przykład jak nagrywałeś w Londynie, to słyszałem czasem, jak przejeżdżały samochody po ulicy.
Tak. Tak.
Wiesz, jakby słychać gdzieś tam w tle cały czas coś się dzieje.
Tak. A teraz jestem na wsi, gdzie mimo wszystko jeżdżą samochody, wiadomo. Jest też pies, który akurat przed nagraniem, ale lubił sobie poszczekać, bo ktoś przyszedł. Ale jak przestaję mówić, to jest taka cisza bardzo ładna.
No.
Więc to jest kolejny plus. I kolejnym plusem jest jeszcze to, że iPhone ma bardzo dobry mikrofon i dobrze to wiemy, że te mikrofony po prostu są dobre i wielokrotnie dużo osób, kiedy pyta się na przykład, jak mam zacząć nagrywać podcast, nie mam profesjonalnego mikrofonu, blablabla, to wszyscy zawsze mówią, że jeśli nie masz mikrofonu, to użyj iPhone'a bez słuchawek, po prostu tak jak jest. O, właśnie patrzę, cały czas kontroluję, czy mi się tam nagrywa, ale nagrywa się. Więc jeśli nie masz mikrofonu, to możesz nagrać telefonem i powinno być też całkiem nieźle, więc zobaczymy. Ja nagrywam telefonem i mam nadzieję, że będzie całkiem nieźle i że nie mówię za cicho, ani nic z tych rzeczy. Najwyżej ktoś będzie musiał sobie po prostu odrobinkę nas podgłosić.
No, znaczy ja podgłośnię, to wiesz, to nie ma problemu. W postprodukcji robimy tam jakieś cuda.
Tak, zawsze w postprodukcji Wojtek robi, żeby mój głos brzmiał jak Arnold Schwarzenegger, ale kuźwa, 257 odcinków i jeszcze się nie udało.
Walczę.
Wojtek, dlaczego?
Cały czas walczę.
Wojtek, odpowiadaj na pytania. Tak, ale dalej jesteśmy, mamy tematy. Ja jestem
Oczywiście.
Zmęczony odrobinkę. powiedzmy, że podróżą. Jednak Polacy potrafią pić alkohol.
Ile procent tej podróży?
Ile procent tej podróży? Oby miały 40. Oby miały 40. Obie miały 40% podróży.
Rozumiem.
Ja mam temat, Wojtek, taki, bo widziałem, że mamy tematy, jeden, który nam się nakłada, a ja mam taki temat, który będzie bardzo krótki i bardzo miły.
No.
Bo ja bardzo dużo w ostatnich podcastach mówiłem o tym internecie Wielkiej Brytanii, jaki to jest zły, niedobry, nie działa i tak dalej, i tak dalej. I ja dalej tak mam wrażenie, że jak przyjechałem do domu, do mojej mamy, to internet u mojej mamy działa tak mniej więcej jest 45 razy lepiej niż u mnie w Londynie. Ale jest jedna rzecz, która jest mimo wszystko, w sensie, która była przyjemna i sprawiła, może jednak jakby widzę trochę odrobinę chociaż wartości w tym, ile płacę, za co płacę i jakie mam oferty. I teraz, jak wyjeżdżasz za granicę, to dostajesz SMS-a z informacjami roamingowymi, tak? To znaczy przyjeżdżasz na przykład do Wielkiej Brytanii z polskim numerem, dostajesz informację, ok, wiemy, że jesteś w Wielkiej Brytanii, to są twoje opłaty roamingowe, czyli teraz za minutę połączenia płacisz tyle, za SMS-a tyle, tyle masz internetu w roamingu, każdy megabajt potem kosztuje tyle, no nie? No i ja przyjechałem...
Najśmieszniejszy taki SMS jest, jak przylecisz do Dubaju, gdzie za 100 kilobitów musisz zapłacić 8 zeta, czy ileś tam? Już teraz nie pamiętam dokładnie, ale bardzo dużo.
No więc ja jakby korzystając z brytyjskiego numeru telefonu, nawet nie wziąłem sobie polskiego numeru telefonu, przyjechałem do Polski, więc jestem jakby za granicą w pewnym stopniu, bo jestem za granicą kraju, w którym normalnie bywam. Więc dostałem SMS-ka też, jak tylko przyjechałem do... Wylądowaliśmy na lotnisku, odpalam już sobie z trybu samolotowego, dostaję i czekam na SMS-a, mówię, no dobra, pokażcie mi, ile będę płacił teraz za to wszystko. I teraz dostałem SMS-ka, który brzmi tak, że będę czytał po polsku, bo nie jestem pewien, że idzie mi dobrze czytanie w jakimkolwiek języku dzisiaj.
Czyli zrobisz tłumaczenie na żywo.
Live translation, yes.
Dobrze.
Yes. You are probably expecting a text about roaming charges, but no. To nie było po polsku. Ale napisane jest tak, że jesteś w strefie europejskiej, więc możesz używać nielimitowanych tych minut, SMS-ów i internetu z twojego planu, żeby być w kontakcie ze znajomymi i rodziną w Wielkiej Brytanii lub gdziekolwiek indziej w całej Europie bez dodatkowego kosztu. Stay safe.
Nice.
Więc efekt jest taki, że mam dalej w Polsce do wykorzystania 45 GB mojego internetu z nielimitowanymi tam social mediami i nielimitowane SMS-ki i ten. W sensie wyjechałem do innego kraju, ale mój telefon dalej
korzystasz jak w domu.
Tak. I to jest prawdziwie roam like at home, czy coś takiego było, to kiedyś się nazywało.
Tak, dokładnie. I to jest ciekawe, że w Polsce jakby nie udało się żadnemu z operatorów podpisać takiej umowy z operatorami, jakby, którzy są w innych krajach Unii Europejskiej, bo jakby oczywiście zdaję sobie sprawę przede wszystkim z tego, że ceny za polski internet są dużo mniejsze, jakby no nie da się oszukiwać, w sensie no po prostu to jest super tanie za bardzo dobre oferty i wszystko jest limitless i tak dalej. No ale jakby no jednak z tym roamingiem to wszyscy polscy operatorzy poszli w stronę, no dobra, dajmy tyle, ile musimy, a nie ile możemy, nie?
Ja w ogóle jestem teraz w Polsce, to mam sieć plus, taka ciekawostka.
A.
Tak.
Czyli państwowe.
Mam że plus, mam 4G, w ogóle internet działa bardzo szybko, tak samo szybko jak w Wielkiej Brytanii. I ja kiedyś interesowałem się i ja wiem, że teraz mogę powiedzieć parę głupstw, ale prawdopodobnie w komentarzach pod odcinkiem ktoś mnie poprawi.
Dojadą cię.
Dojadą mnie, oczywiście, ale to jest, Wojtek, tak, że oni mogą dać ci więcej, tak jak powiedziałeś, ale nie muszą, ale muszą dać ci jakieś takie minimum. I to minimum będzie się zmieniać, a przynajmniej powinno chyba się zmieniać z roku na rok albo coś takiego. I to minimum znaczy, że za każde wydane chyba 1 euro czy ileś tam euro, bo to jest w euro.
W abonamencie. Tak.
Użytkownik dostaje ileś megabajtów do wykorzystania poza swoim krajem, no nie? Jakby założenie wtedy jest takie, że jeśli płacisz, załóżmy dla uproszczenia i teraz nie będą to prawdziwe kwoty, nie prawdziwe liczby, ale że za każde wydane 10 zł dostajesz 200 megabajtów internetu w roamingu, no nie? Więc jeśli płacisz 40 zł miesięcznie, no to masz tam 200 megabajtów, 800 megabajtów, a jeśli płacisz na przykład tam 100, to dostajesz tam 2 gigabajty, no nie? No i to jest cena podana w euro. Teraz ty w Polsce płacisz dużo mniej w euro.
W ramach abonamentu.
A w ramach abonamentu, to znaczy, tak.
Sama kwota abonamentu jest dużo niższa niż twoja, więc u ciebie prawdopodobnie jest tak dużo, że właściwie mogą sobie pozwolić na limit.
Tak, bo ja w roaming, ja płacę 20 funtów miesięcznie, czyli to jest około 24 euro. 24 chyba euro. No i przy 24 euro to mam wrażenie, że to już jest tak... roaming charges. Roaming fair use. I tu mamy coś takiego, roam like home. Bla, 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 fair use policy. O, jest. To jest tak, że... 4,5 funta za gigabajt danych w 2019 roku plus VAT.
A, czyli już masz na funty nawet przeliczone.
4,5 euro. 4,5 euro.
A, euro. No okay.
Tak.
Czyli no to teraz ja ci powiem
wypadku,
ile...
Czyli w moim wypadku ja płacę 5 razy tyle, czyli powinienem dostać 5 gigabajtów.
Okej. Okay. Czyli już po prostu zakładają, że powyżej 5, no to już można...
A nie, nie, jest. Jeśli masz... A, widzisz... A, okej, okay, no. Okej. Okay. To jest tak, że... Bo to, co ja powiedziałem, to jest prepaid cards, no nie? Jest coś takiego, że jeśli masz national bundles with limited data, czyli w moim wypadku i w swoim wypadku mamy coś takiego, bo... I to jest tak, że jeśli masz drogi ten internet, czyli powyżej 2,5 euro za gigabajt, to masz taki sam internet jak w swoim kraju, a jeśli masz tańszy, to się właśnie liczy tam...
A, okej, okay. No to ja mam tańszy ewidentnie, wiesz, ja płacę i przeliczając na euro 6 euro miesięcznie za abonament. 6.
Tu jest napisane, jest taki przykład, że jeśli płacisz 40 euro miesięcznie za internet z nielimitowanymi połączeniami, SMS-ami i internetem, kiedy jesteś w Unii Europejskiej, dostajesz nielimitowane rozmowy, nielimitowane SMS-y i przynajmniej 17,7 gigabajtów danych, bo to jest 40 funtów przez 4,50 razy 2 równa się 17,70 gigabajta.
Ale wyliczenia.
Więc...
No, ale okej, okay, jakby no to tłumaczy oczywiście tą różnicę.
I to jest tak, że ten cap jakby gigabajtowy, w sensie cena za gigabajt będzie się zmniejszała co roku do 2022 roku. W tym roku wynosi 4,5 euro za gigabajt. W przyszłym roku będzie 3,50 euro, potem 3 euro i 2,50 w 2022 roku, no nie? Więc tak. Więc
no to będzie coraz lepiej, no oczywiście. Ale właśnie w ten sposób kraje, w których abonamenty z nielimitowanym internetem, chociaż ja mam limitowany, ja mam 10 giga cały czas, nie? Ale jakby no tam, gdzie jest tanio w abonamencie, niestety w roamingu wychodzi, po prostu dostajesz mało tego internetu, nie?
Ale... Ja mam 45 limitowana, potem nie wiem, co się dzieje, jak wykorzystam, szczerze powiedziawszy.
No prawdopodobnie się, wiesz...
Albo będzie bardzo wolny, albo ten... Ale ja mam... Za 5 dni mi się odświeża internet i zostało mi 9 gigabajtów jeszcze z 45.
No, ale to też już wystukałeś nieźle.
No bo...
30 giga? Nawet więcej, 35. Szanuję w sumie. Ale czy to jest jedyny internet, z którego korzystasz tam?
Tak,
a, okej. Okay. Czyli nie korzystasz z Wi-Fi w domu?
No. Tak, w ten sposób, bo korzystam z Wi-Fi w pracy i na przykład aplikację aktualizuję sobie w pracy. I,
I przepraszam, że się śmieję. Nie, ale ja wiem, wiesz, no, to bawi, nie?
To jest zabawne, to jest mega smutne. Ale z racji tego, ile mam tego internetu na przykład, to podcasty pobierają mi się automatycznie po 3G, Spotify na przykład, mam pobieranie po 3G, backupy, zdjęć i tak dalej, i tak dalej. To też mam ustawione, żeby robiło się po 3G. Więc to jest internet mimo wszystko wykorzystywany w taki sposób trochę bardziej niż... Pozwoliłem sobie na uruchomienie więcej rzeczy na 3G, bo po prostu, wiesz, skoro wiem, że jestem na przykład w pracy codziennie, to większe rzeczy, jak na przykład zrobienie sobie kopii zapasowej, czy pobieranie, wiesz, 25 aktualizacji aplikacji, to sobie zostawiam na to, bo, wiesz, przychodzę do pracy, odkładam telefon na ładowarkę bezprzewodową, po prostu, wiesz, koło komputera i on od razu łączy się z Wi-Fi i jest to ładowane, więc tak naprawdę... Sam robi kopię zapasową i nie ma żadnej różnicy, tak jest robione na codziennie. Mhm. No ale takie rzeczy jak takie rzeczy właśnie, jak żeby się wrzuciły zdjęcia czy cokolwiek, to robię na tym. No i wiem, że jak to brzmi, ale na przykład korzystam teraz z jak idę na przykład do kawiarni i idę na czekoladę, to mówię, a podłączę się, uruchamiam sobie wbijennik i wiesz, a pobierę sobie aplikację.
Wiadomo.
No smutno,
skoro zaczynamy od takich krótszych tematów, to ja chętnie dotknę dwóch takich, one są naprawdę malutkie, a później możemy przejść do jakby głównego dania dzisiejszego odcinka, czyli składanych telefonów, bo nie możemy tego tematu ominąć. Natomiast zanim do tego dojdziemy, to chciałem powiedzieć o dwóch rzeczach. Jedna rzecz, bo jeden z naszych słuchaczy liczył bardzo na to, że dzisiaj dowie się czegoś więcej, co się działo w Google Campus, na którym byłem na inauguracji w zeszły czwartek. Ale niestety jakby nie za dużo mogę powiedzieć, ponieważ po inauguracji niewiele się wydarzyło. Jakby pierwsze takie prawdziwe wydarzenia to będą się dziać po przyszłym weekendzie, w sensie, że 7-8 marca tam będą jakieś warsztaty, jakieś integracja i tak dalej, więc będzie szansa poznać tych ludzi trochę bliżej. Natomiast rzeczywiście już widziałem twarze tych wszystkich startupowców.
Jest dużo
startupów, mają twarze, mają mózgi i mają ciała. I jest kilka startupów bardzo ciekawych, w sensie jest, nawet nadal się zastanawiam jeszcze, gdzie tu jest mobile gaming, ale bo na przykład jest jeden ze startupów, który się nazywa Pelvifly i oni robią pamiętasz jak robiliśmy w odcinku rozmowę z gościem, który robił Lovely?
Tak.
Ten gadżet taki, który się zakładał na penisa i tam, wiesz, śledził...
Każdy z nas to robił.
Oczywiście. W każdym razie oni pracują, mają taki gadżet, który jest on dedykowany
wkładasz
dla kobiet.
Nie,
ale jest dedykowany dla kobiet do ćwiczenia mięśni Kegla i... Jakby wiesz, no coś na zasadzie wibratora, który ma czujniki nacisku, tak jak kulki gejszy, tylko że prawdopodobnie z dodatkowymi czujnikami, które jakby śledzą twoje postępy, nie? Natomiast zastanawiam się, gdzie tu jest gamifikacja. Może można, wiesz, z koleżankami walczyć o liczbę ścisków dziennie na przykład. Nie wiem. Z wielką przyjemnością się dowiem, bo to naprawdę
twoja koleżanka Agnieszka temat. Podniosła waginą na przykład, wiesz, 18-kilogramowy wiadro, a ty?
No wiesz, łatwo cisnąć bekę, ale...
Nie, no ja rozumiem,
jest taka,
że
mięśnie Kegla totalnie są ważnym elementem ciała.
Są.
Zresztą faceci też je mają, tylko że troszeczkę w innej formie.
W ogóle ja uważam, że ktoś zmarnował, że pan Kegel, bo on pewno tak się nazywał i on to nazwał, te mięśnie Kegla, on zmarnował bardzo dobrą opcję na nazwanie tych mięśni.
Aha.
Puss abs.
Nice. Bardzo dobre, bardzo dobre.
Szkoda.
Więc, nie, bo bardzo mocne. No, w każdym razie to oczywiście jeden ze startupów, który mi zapadł w pamięci, ale są takie jak Mythic Owl, które już mają jakieś gierki na swoim koncie, całkiem popularne, mają tam chyba z 2 miliony pobrań w sklepach, więc jakby spoko. I wczoraj byłem tam na miejscu, żeby zrobić sobie takie orientation, gdzie kto siedzi i w ogóle gdzie tam, wiesz, gdzie jest moje biurko i takie rzeczy. Więc byłem, już wiem, natomiast rzeczywiście w przyszłym tygodniu już będziemy trochę więcej wiedzieć, co i jak i co możemy dostarczyć i jakie treści produkować, ale generalnie wszyscy są bardzo otwarci i to jest właśnie taki trochę takie środowisko, którego nie znam i tu nie chodzi o to, że praca w korpo i ludzie są, wiesz, smętni i nieotwarci, to nie o to chodzi zupełnie, tylko przez to, że tam jest kilka firm, to ja siedząc w kawiarni, pijąc sobie kawę, tak, tu słyszę, że dwa zupełnie inne startupy dzielą się ze sobą. Jeden mówi, słuchajcie, mam taki problem, nie? Próbuję wyjść na amerykański rynek, ale zastanawiam się, jak to zrobić, nie? I inni, którzy mają już doświadczenie w tej kwestii, po prostu mówią, ziomuś, to zrób to tak, tak i tak, bo u nas to zadziałało i to jest super, nie? I sposób pracy tego typu, że problemy jesteś w stanie rozwiązać dzięki doświadczeniu innych ludzi w tak krótkim czasie, no bo wiesz, w dużej korporacji to by było szukanie eksperta, szkolenie, 14 spotkań, bo przecież wszystko trzeba ustalić i wiesz, i w korpo oczywiście to jest wszystko oparte na tych trochę większych nogach, nie? Że jakby wszyscy mają na to budżet i tak dalej i nie ma takiego większego problemu z kasą tak naprawdę, ale w tym świecie właśnie startupowym to wszystko się dzieje bardzo szybko i to jest dla mnie takie wow, to jest dla mnie zupełnie nowe i ciekawe do obserwacji, nie? I właśnie myślę, że to może mi też pomóc troszeczkę zmienić, wiesz, wyjść z tego myślenia, że o Jezu, wszystko się dzieje bardzo wolno, nie? No bo takie miałem do tej pory. Więc nadal jakby czuję, że okej, niewiele jeszcze wiem, co tam się będzie działo, ale z drugiej strony jestem dobrej myśli, bo myślę, że będzie ciekawie. Więc to tyle, jeżeli chodzi o Google Campus. Dużo się nie wydarzyło, ale czekamy na.
A byłeś przyszłość. Już w pracy, Wojtek?
W sensie, że tam, żeby usiąść przy biurku, jeszcze tak. Nie. No bo na razie, ja także jakby się zastanawiam, czy siedzenie tam jest mi potrzebne, w takim sensie, że ja bardzo dobrze sobie radzę z pracą z domu, cokolwiek bym nie robił. I nawet jak pracowałem jeszcze w Onecie, to też praca z domu była dla mnie najlepszą opcją, bo potrafię się tutaj skupić, o dziwo, bo niektórzy nie potrafią.
Zawsze możesz wstać, uderzyć Arlenę i usiąść znowu. No, i wszystko jest dobrze jak w polskim
sprawdzić,
domu.
Sprawdzić, czy łańcuch nie jest za krótki, czy za długi.
No, to są ważne rzeczy.
Naturalnie, ale rzeczywiście jest to, ja lubię tak pracować i jest to dla mnie fajne, więc zastanawiam się, wiesz, czy rzeczywiście będzie konieczne, żebym tam jeździł, ale na pewno przynajmniej kilka razy będę chciał tam po prostu pojechać, żeby z tymi ludźmi pogadać i może zrobić jakieś materiały wideo, może ewentualnie zrobić wywiad do Jesłosa, wiesz, formie jakiejś, nie wiem, no pomyślimy. Na pewno jest, mam dzięki temu dostęp do naprawdę ludzi, którzy są bardzo blisko i też z bardzo różnych branż, no bo wiesz, każdy startup się tam składa z iluś tam osób, jedni to deweloperzy, inni to graficy, inni to ludzie, którzy zajmują się marketingiem, a czasem to jest jeden człowiek, który robi to wszystko, nie? Więc jakby, ale jest to na pewno ciekawe, więc myślę, że z przyjemnością wykorzystam też tych ludzi, a oni widać, że chcą, w sensie nie mają z tym problemu, żeby ktoś z nimi gadał i widać, że są też aktywni, uśmiechnięci i chętnie opowiadają o tym, co robią, więc myślę, że to też da jakiś dodatkowy content też dla nas. I to ja mam zamiar to wykorzystać. No.
Bardzo mnie to cieszy, to jest bardzo, bardzo miłe. Ja się, Wojtek, cieszę, że poszerzasz swoje horyzonty. Tak to wygląda.
I to był jeden temat? No, a co, powiedz.
Bo w ogóle zapomniałem o jednej rzeczy powiedzieć, ale może to jest ważne dla osób, które słuchają naszego podcastu.
No.
Że wczoraj był challenge, który który tak naprawdę został zakończony i też jest, myślę, że istotny. To też mi się przypomniało, że takim wielkim temacie.
No tak, rzeczywiście.
Tak. W przyszłym tygodniu, czyli nie razem z tym, tylko razem z przyszłotygodniowym odcinkiem, pojawi się drugi odcinek podcastu, drugiego podcastu. Czy to jest...
Czyżby rzecz... wielki powrót?
Nic nie powiem więcej.
Okej.
Okay. Ale kto wie? Może tak będzie.
Kto wie? Kto... No tak. Ja trzymał kciuki, żeby to się wydarzyło. Mam nadzieję, że faktycznie się uda.
Nie no, teraz już jak się zobiecaliśmy, w ogóle najlepsze jest to, że trzeba. Ja poprosiłem 43 lajki, i jakby, to czyli o jeden więcej niż mamy odcinków. I ktoś, ktoś, 110 ktośów stwierdziło, że oni dadzą lajka, więc boję się po prostu, żebyśmy nie musieli nagrać Wojtek 110 odcinków, to jeden nie.
No, to będzie bardzo trudne, ale oczywiście w przyszłym tygodniu jak najbardziej nagramy. Szczególnie, że jakby zgadzam się z tym, co napisał jakiś gościu, który zapoczątkował w ogóle ten challenge, że teraz ty masz dostęp trochę do takiej innej kuchni. I rzeczywiście fajnie by było opowiedzieć trochę o tym, co jesz na co dzień.
To właściwie jest ciekawe, no bo myślę, że to mógłbym powiedzieć. Mam też jakieś miejsce, czy właściwie miejsca, które mógłbym polecić, już, że tak powiem, londyńskie. Więc myślę, że będzie co opowiadać i myślę, że będzie z tego jakieś tam 7 minut rozmowy, Wojtek.
No i doskonale, bardzo dobrze.
Dobra, ale to przejdźmy do tego tematu.
Do Jesłosa i jeszcze jeden temacik bardzo krótki. Nie wiem, czy widziałeś, ale zmieniły się nazwy USB.
Aha.
Widziałeś to?
Aha.
To jest bardzo mocniutkie, uwaga. Już sobie tu muszę kliknąć, proszę bardzo. Otóż USB 3.0 teraz się nazywa USB 3.1 generacja pierwsza. USB 3.1 teraz nazywa się USB 3.1 generacja druga. I teraz weszła nowa wersja USB 3.2. I ta starej, jakby nazewnictwa starego nie ma, ale ta będzie się nazywać USB 3.2. Technicznie nazywa się USB 3.2 generacja 2X2. I jeszcze jest taka nazwa marketingowa, żeby było łatwiej. To USB 3.0 to jest Super Speed USB. USB 3.1 to jest Super Speed USB 10 giga. A USB 3.2 to jest Super Speed USB 20 giga. Jakby nie było za łatwo, to proszę bardzo, tak to teraz wygląda.
Dobrze, dobrze, tutaj na wsi jest cicho, więc moja cisza była bardzo wymowna.
To prawda, ale to jest ciekawe, że strasznie zakombinowali z tym USB, a na przykład Wi-Fi poszło w taką dość proste nazewnictwo, bo pamiętasz, że do tej pory było tak, że sieć Wi-Fi, żeby określić prędkość, to oznaczało się tak naprawdę ostatnimi literką. Dwoma lub jedną literką, która też nie za wiele mówiła. I to było na przykład, N było 72 do 600 megabitów na sekundę, nie? I teraz to N będzie się nazywać Wi-Fi 4, ponieważ już powolutku starszych urządzeń już w ogóle nie obejmuje nowe nazewnictwo, no bo starsze urządzenia w większości przypadków prawdopodobnie, wiesz, już nie żyją, nie? To następne, czyli AC, które miało prędkość 433 do 69 gigabita, z tego co widzę, to będzie się nazywać Wi-Fi 5 i teraz najnowsze, które wchodzi, które ma mieć prędkość. Podobno na razie według tam pierwszych danych na CES-ie w 2018 roku, czyli w zeszłym roku, to były pierwsze urządzenia, które działały na tym nowym Wi-Fi, które ma mieć końcówkę AX niby, natomiast ono będzie się nazywać po prostu Wi-Fi 6, a prędkość osiągały tamte urządzenia do około 11 gigabitów, także no dość szybko jak na bezprzewodowe połączenie. I będzie się już prawdopodobnie Wi-Fi 7 nie będzie miało w ogóle odpowiednika tego z literkami, bo to jest zupełnie niepotrzebne, no ale wiesz, jest to bardzo proste nazewnictwo. Aha, większa cyferka, czyli szybsze urządzenie. Super. I tam oczywiście pod tym nie chodzi tylko o to, że urządzenie jest w stanie szybciej się komunikować z urządzeniami, które są do tego Wi-Fi podłączone, ale jakby też sposób połączenia jest inny. To AX w ogóle ma komunikować się z urządzeniami na wszystkich możliwych oczywiście i otwartych tych gigahercach od 1 do 7, a nie tylko 2, 4 i 5. Więc wiesz, jakby tutaj możliwość podłączenia i prawdopodobnie wybieranie tego, który jest najmniej zaszumiony, będzie automatyczne. Wiesz, dla zwykłego użytkownika to nie ma większego znaczenia, ale chodzi o to, że po prostu będzie szybciej, to łącze będzie bardziej stabilne i opóźnienie będzie mniejsze o około 75%. Więc to jest, wiesz, no, duża zmiana.
Wojtek, w moim stanie dzisiejszym no. Wyłączyłem się na Wi-Fi 4.
Ale dobrze, że nasi słuchacze na pewno usłyszeli z tych konferencji. Ale szanuję. Bardzo to ładne. No, to tyle. To taki bardzo krótki temacik.
Ja teraz jestem w szoku, że literkę N, że
zapamiętałeś w ogóle.
Że wiedziałem, do czego dążymy. Ale już potem było już takie, o Boże, nie wiem.
Tak, nie wiem, co się dzieje.
Chyba tak, Wojtek, nie wiem. No. Więc spoko.
No to dobrze, przejdźmy do głównego tematu.
Rozumiem tylko, że zmieniły się nazwy i wszystko, teraz już jest shitstorm, nie wiadomo, co chodzi. Więc cieszy mnie to.
Z USB nie wiadomo, ale z Wi-Fi wiadomo.
Zawsze lubię, kiedy robimy zmiany i potem nikt nic nie ogarnia. To jest zawsze, dla mnie to jest zawsze istotne i zawsze mnie to cieszy. Uważam, że to jest bardzo duża wartość w życiu, żeby nie było stabilności, żeby można było zmieniać wszystko i nagle, żeby się okazało, że wszystko, co do tej pory wiedziałeś, jest niepoprawne. Więc to jest spoko. To jest spoko po prostu. Bardzo fajnie.
Bardzo przydatne oczywiście.
Bardzo, bardzo. Ale mamy temat główny odcinka.
Tak jest.
I to są foldable.
No bo od początku. Zanim zaczęło się MWC, poczekaj, bo tu mi kot kurde szura jakimiś rzeczami, muszę go ogarnąć. A zrzucił to?
Teraz się już, peta, dobra, już peta do ciebie jedzie.
peta, która nie szanuje naszego kolegi Australijczyka.
No a to Steve ja i peta zabija zwierzęta.
No to akurat prawda, ale w każdym razie. Samsung, zanim MWC się oficjalnie zaczęło, zrobili swoją prezentację i pokazali dużo rzeczy. Pokazali trzy modele Samsunga Galaxy S10. Jest wersja E, jest wersja zwykła i wersja Plus. I do tego pokazali Galaxy Fold, czyli składany telefon. I wiem, że właśnie musimy, nie wiem, jakoś po polsku trzeba będzie znaleźć dobre określenie dla tych telefonów, bo składany ekran chyba jest bardziej...
O, słyszysz ty, że ten to jest, dźwięk?
Słyszałem to, pies z kolei chyba, nie?
Tak, no. Który bierze rozpęd, żeby biec na łóżko.
Okej. Więc chyba telefon ze składanym ekranem będzie najlepszym określeniem, bo w ten sposób odróżniamy go od telefonów z klapką. Z tych słynnych Motorola Razr V3, którą mieli chyba wszyscy. Więc same Galaxy S10 i S10e i S10 Plus jakby spoko. Nie? W sensie to jest po prostu ewolucja, chociaż w tym roku rzeczywiście zrobili pewną zmianę dość znaczącą, jeżeli chodzi o ekran, czyli usunęli faktycznie cały górny pasek, tam gdzie były kamery i te wszystkie czujniki do sprawdzania, czy ty to ty, i zrobili je w dziurze w ekranie. W sensie jest to jeden ze sposobów, jak można sobie poradzić właśnie z tak zwanym notchem. Myślę, że Apple nie pójdzie w tą stronę i będzie się trzymać tego wykrojenia ekranu. I muszę ci powiedzieć, że widziałem to na własne oczy, akurat nie w Samsungu, tylko w Xiaomi, czy tam w Huawei, nie pamiętam. W każdym razie u Dominika z iMaga, bo on miał jako jeden z telefonów testował sobie właśnie taki, który miał w ekranie dziurę. I Dominik mówił, że woli to rozwiązanie od notcha, bo po prostu zajmuje trochę mniej miejsca. No i już muszę się zgodzić, w sensie to jedna kuleczka, tak, wycięta z ekranu versus notch, który jednak zajmuje dość dużo procent z lewej strony, czy tam z prawej, w zależności od tego, jak sobie go przekręcisz. Bo myślę oczywiście, mówiąc o tym, że przekręcasz telefon, to myślę o oglądaniu wideo, bo tak naprawdę przy oglądaniu właśnie najbardziej ten notch jakby przeszkadza. No, przeszkadza czy nie przeszkadza, no wiesz, ja już się przyzwyczaiłem, nie? Ale jeżeli szukamy jakiegoś rozwiązania, jak się go pozbyć, no to właśnie wykrojenie tego w ekranie jest jedną z metod. I na pierwszy rzut oka wygląda to nieźle. I oczywiście prawdopodobnie do wszystkiego można się przyzwyczaić, ale ekran, który jakby jest dociągnięty nie tylko po bokach, ale też od góry i od dołu do samego krańca tej bryły telefonu, no robi rzeczywiście niezłe wrażenie. Więc zobaczymy, co dalej będzie z tym trendem. Czy znajdą jakieś rozwiązanie, żeby schować kamerę pod ekranem de facto, tak żeby tego wykrojenia nie trzeba było zrobić. Ale to jeszcze 3 lata przynajmniej przed nami. I pytanie, kto będzie pierwszy, chociaż mam, wydaje mi się, że pierwsi będą Chińczycy jednak. Bo prawda jest taka, że Apple troszeczkę, jeżeli chodzi o takie radykalne zmiany, to zostaje troszeczkę w tyle. Może dlatego, że wiesz, zmienili trochę strategię i teraz wiesz, węszą sobie po rynku i patrzą, co faktycznie zostanie zaakceptowane przez użytkowników i wtedy będą się zastanawiać, czy to wprowadzić. Wątpię, bo to by było dość rewolucyjna zmiana myślenia u Apple. No ale tak, to taka ciekawostka. Więc jakby wiesz, no jeżeli chodzi o Samsungi, o TS10, to mi najbardziej się oczywiście jak zwykle podoba, bo najbardziej mnie to zawsze interesuje.
Największy.
Stabilizacja. Nie, chodzi o wiesz, no, o kręcenie wideo, nie? Że jakby rzeczywiście w tym nowym Samsungu stabilizacja jest naprawdę fajnie wygląda. No oczywiście na scenie bardzo fajnie wygląda. Zobaczymy, jak będzie wyglądać w życiu codziennym. Mam nadzieję, że Samsung podeśle, jak już wiesz, wszystkie najważniejsze media zwrócą swoje modele, to będzie można przetestować i sprawdzić, jak to działa. Natomiast myślę, że ważniejszym elementem, i tutaj już możemy wejść w ogóle w całe MWC, bo MWC z tego, co ludzie piszą, którzy tam byli, to są dwie rzeczy. 5G i telefony ze składanym ekranem. I jestem bardzo ciekawy twojej opinii, co uważasz o tego typu rozwiązaniu.
A, o 5G? Tak, no ja się... no Donald Trump powiedział, że on już nie chce 5G, tylko 6G, żeby teraz zrobili, tak a propos. Natomiast...
Ja też szanuję.
No, jakbym chciał mieć 5G, to byłbym biedny, tak? Trzeba przestać myśleć biednie, tylko trzeba zacząć myśleć w ten sposób. No,
oczywiście.
Ja powiem Wojtek tak. Podoba mi się ten koncept. Jest parę z nim problemów w tym momencie, które widzę i czuję, i nie do końca bym sobie z nimi poradził, powiedzmy, bo uważam, że jak... Bo te telefony nie zginają się do końca i są grube.
Okej, okay. No są, są, niestety. I teraz... Znaczy, na przykład, tak na oko, Huawei Mate X, bo to jest, tak się chyba nazywa ten nowy składany, jest cieńszy od Samsunga i wygląda troszkę lepiej, patrząc na niego, jakby wiesz, z tej perspektywy od dołu, nie?
I mi się te telefony, jakby koncept mi się bardzo podoba, bo to jest fajny, bo ja na przykład miałbym może nie tyle problem, co jakoś nie byłbym przekonany, żeby nosić tablet i telefon jednocześnie razem ze sobą, chociaż jakbym miał tylko, nie miałbym komputera, to może bym nosił tablet i telefon, bo to byłoby, wiesz, moje computing device, ale połączenie telefonu z tabletem jest fajną rzeczą, chyba, tak mi się przynajmniej wydaje, chociaż nie jestem przekonany, czy jeśli miałbym połączyć jakieś dwa urządzenia, bo oni połączyli tak naprawdę tablet z telefonem, tak? I jakby w tą stronę poszli. Nie jestem przekonany, czy to jest połączenie, które mnie najbardziej interesuje, bo mi najbardziej chyba by się podobało połączenie, które już istnieje, czyli komputer z tabletem. To, co robi Surface, to nie? To no mi tak, się podoba. Tak, tak. Ale jestem mocno zainteresowany i ja bym chciał pobawić się i poklikać. Jestem ciekaw, jak to działa. Android wprowadził oficjalne wsparcie do telefonów z takimi ekranami jakoś parę miesięcy temu. Więc tak, one będą wspierane przez Google normalnie. No i nie wiem, czy mam. Ja bym chciał to zobaczyć. One wydaje mi się, że ta pierwsza generacja, w ogóle powiedział tak, że nikt nie powinien tego kupować, tej pierwszej generacji. No nie? Jakby to jest, mam nadzieję, że to jest jasne i że wszyscy o tym wiemy, żeby nie powinno się kupować pierwszej generacji.
Bo to żadnego ze sprzętów.
Żadnego, bo to jest po prostu zły pomysł. Więc lepiej poczekać. Ale jestem zainteresowany i chętnie poklikam, popatrzę, potestuję. Natomiast jakoś tak.
No i ja długo się nad tym zastanawiałem, dłużej niż zwykle się zastanawiam nad takimi rzeczami, bo z jednej strony jak widzę składany ekran, to myślę sobie, kurde, to jest jednak fizyka, nie? Nie ma szans, żeby jeżeli będziemy otwierać i zamykać ten telefon często, to żeby on zachował jakby tą formę, jaką ma przez długi czas, no bo wszystko, co się fizycznie składa i rozkłada, zawsze w miejscu zgięcia będzie się niszczyć. Nie ma szans, żeby się nie niszczyło. Albo się będzie zaginać w jakiś dziwny sposób i boję się takich rozwiązań i nawet też nie lubię rozwiązań takich, jak niektórzy producenci telefonów robią, że żeby usunąć w ogóle na przykład obiektyw przedni z ekranu telefonu, czyli żeby nie było ani notcha, ani wykroju w samym ekranie, to robią fizycznie wysuwany obiektyw z tyłu.
Tak jak Xiaomi Mi Mix 3 chyba to zrobiła. Ja w ogóle ostatnio byłem w salonie Xiaomi. On w ogóle wygląda trochę jak Apple Store. To jest zabawne. No. I jakby pobawiłem się troszeczkę tym telefonem. I on wygląda fajnie. On naprawdę ma spoko ekran. No wiadomo, to jest Android i no to jest też Xiaomi. Ale generalnie koncept jest fajny, tylko że nie jestem do końca przekonany, jak będzie z trwałością. Ja wiem, że oni powiedzieli pewno, że przetestowali to 10 tysięcy razy, czy tam milion razy można to rozsunąć. Ale jakoś tak, wiesz... To...
No właśnie ja tak mam, że jeżeli coś się fizycznie dzieje, to wiesz, jakby ja czuję, że to się może wysypać. No.
Znaczy ja bardzo, bardzo mnie cieszy to, że w technologii znowu się pojawiło coś nowego.
Zawsze chciałem też podkreślić.
To jest bardzo fajna rzecz, że coś nowego, coś się dzieje, że nie idziemy cały czas tylko i wyłącznie w stronę takiej bryły, której jakby jedyną innowacją jest zwiększenie jakby procentowego udziału ekranu w przedniej tafli po prostu, nie? Jakby
no tak, idziemy, bo tak to ostatnie szło. Ostatnie trzy lata to było powiększanie ekranu, dokładanie oczywiście coraz lepszego aparatu z tyłu i lepszej matrycy i tam kombinacje, wiesz, w środku, ale generalnie jeżeli chodzi o bryła samego telefonu i to, no bo to jest dość ograniczone, tak? Jakby no mamy taki ekran, a nie inny, musi się zmieścić do kieszeni. Oczywiście tu mamy jakieś odstępstwa typu Note, który do dużej kieszeni się oczywiście zmieści, właśnie możemy dopchnąć ten ekran poza, znaczy no, maksymalnie zmniejszyć ramki, no ale wiesz, no, wiele się już więcej nie da zrobić. Więc no, nie było rewolucji, jeżeli chodzi o baterię, żadnej. No, jedyne co, no to weszło szybkie ładowanie, bezprzewodowe ładowanie, ale to nie są rzeczy, które sprawiają, że okej, przez następny tydzień mogę sobie jechać na swoim smartfonie i nie martwić się, wiesz, w ogóle o ładowanie. I oczywiście to jest jakaś alternatywa, szybkie ładowanie, więc nie mówię, że nie. No coś trzeba było zrobić, więc tu się to jednak troszeczkę zmieniło. Natomiast, wiesz, no nie było takiej rewolucji faktycznie, że wow, zupełnie nowe ogniwa, które sprawiają, że wiesz, telefon wytrzymuje 3 dni i ładuje się w 30 sekund na przykład. I teraz... Świat smartfonów potrzebuje rewolucji, bo wiesz, no technologia musi się cały czas rozwijać i o ile Fold dzisiaj jako urządzenie nie jest dla mnie ciekawym sprzętem pod względem, wiesz, użyteczności, że o, super, chciałbym mieć coś takiego, bo jakby wiesz, no jeżeli masz w domu telefon i tablet, i tablet sobie wrzucisz do plecaka, a telefon trzymasz w kieszeni, no to wiesz, to nie jest żadna różnica, bo use case telefonu jest zwykle taki, że używasz telefonu, nie wiem, w podróży, w autobusie czy gdzieś tam i szczerze mówiąc, nie wiem, no pójście na taki kompromis, że dobra, no, mam mniejszy ekran, ale po prostu jest mi wygodniej go trzymać jedną ręką i sobie wszystko robić, wiesz, co mam do zrobienia, nawet obejrzeć wideo na tym mniejszym ekranie, to jest spoko. Natomiast jak siadam do biurka, no to wyciągam, wiesz, tablet z plecaka i tyle, nie? I mam do tego klawiaturkę i jest to właśnie, tak jak mówiłeś, raczej komputer, a nie telefon z dużym ekranem. No i teraz...
Ale mi się natomiast... podobało jedną tylko rzecz ci przerwę, bo... No. Jak chyba to ten właśnie Huawei, tak? Bo Huawei pokazał takie wideo, w którym koleś grał w gierkę i rozłożył ekran. I to było super. To była jedna fajna taka rzecz, która mnie w ogóle...
Widziałem na Twitterze i rzeczywiście jakby to oczywiście, że to jest spoko, nie?
I to powiedziałbym, uwaga po angielsku, ten experience, jak otworzyłeś i jeszcze raz ten, to było bardzo seamless. Było bardzo takie płynne i bardzo...
Rzeczywiście, nie mówi... tak.
Tak.
Więc jakby, wiesz, software jest na to gotowy. No bo tak jak mówiłeś, Android wprowadził nowe zasady, deweloperzy się dość szybko do nich dostosowali, jak widać. I szczerze mówiąc, jak widziałem ten telefon, to mówię, o kurde, ale przechlapane dla deweloperów, bo oni teraz będą musieli wszystko robić na kolejny rodzaj urządzenia, nie? Ale wbrew pozorom i z przyjemnością jeszcze potwierdzę swoje podejrzenia, chociaż gdzieś czytałem kilka tekstów na ten temat, ale właśnie może przy okazji tego pogadam z jakimś deweloperem gierek w kampusie, bo tak naprawdę oni są już przyzwyczajeni do robienia aplikacji czy gier tak dostosowanych, żeby było łatwo, żeby można było je otworzyć i łatwo obsługiwać na bardzo wielu różnych rodzajach ekranów. Więc jedyne, co trzeba ewentualnie dorzucić, no to obsługę tego, że hej, teraz jest mały ekran, a za chwilę będzie duży ekran, nie? No bo wiesz, no jeżeli robisz coś na Androida, no to po prostu musisz wziąć pod uwagę setki tysięcy różnego rodzaju ekranów, stosunków boków, wiesz, więc musisz jakby projektować aplikacje czy gry w taki sposób, żeby one po prostu, wiesz, skalowały się odpowiednio na wszystkich tych urządzeniach, więc to nie będzie dla nich tak duże obciążenie, jak mi się wydawało na początku. Natomiast wracając do Folda, to ja uważam, że to jest super urządzenie, taki kamień milowy, nie dla użytkowników, ale dla branży. W takim sensie, że rzeczywiście to może oznaczać, że pojawiło się miejsce, w którym da się jeszcze zrobić jakąś innowację i teraz po prostu fajnie będzie obserwować, jak to się rozwija i rzeczywiście będzie to pewnie kolejna kategoria sprzętów. Problem jest taki, że jeżeli ludzie tego nie kupią, to prawdopodobnie, wiesz, nie będzie się iść w tą stronę. Chociaż myślę, że kupią. Jakby jest tyle świrów takich, którzy, wiesz, jako dziesiąty telefon po prostu muszą mieć coś najnowszego, nie? I może się okazać, że to wystarczy, żeby dalej inwestować w tą działkę. Chociaż wydaje się, wiesz, no oni to tak marketingowo sprzedają, jakby faktycznie to była zupełnie nowa kategoria urządzeń, w którą absolutnie wierzą i która na pewno będzie rozwijana, więc no w sumie wiesz, warto czekać na kolejne urządzenia tego typu. Ciekawy jestem, czy Apple w ogóle w jakikolwiek sposób odpowie na to, bo o ile jak się ogląda, wiesz, prezentacje Apple te jesienne, jak pokazują nowe iPhony, to tak oglądasz i tak mówisz, okej, okay, dobra. Czyli to prawdopodobnie już na początku przyszłego roku będzie w jakimś tam Samsungu, Huawei, Xiaomi czy jakichś innych rzeczach, nie? Ale w drugą stronę, jak Samsung coś pokazuje, no to nie ma takiej pewności, albo no na pewno szansa na to, że Apple coś weźmie do siebie z niektórych rozwiązań konkurencji jest dużo mniejsza. A szkoda, bo myślę, że mogliby na wielu rzeczach skorzystać. Już pomijając oczywiście wojny patentowe i takie rzeczy.
Ale oni tego nie zrobią, dopóki to nie będzie dopracowane, bo Apple jak coś bierze i kradnie od kogoś, to oni czekają, aż będzie coś popularne, czy będzie coś dopracowane, czy będzie coś częstym... częstym jakby patternem i tak jak było z ładowaniem bezprzewodowym, Apple czekało bardzo, bardzo długo.
To prawda.
Ale oni wyczekali, aż będzie jeden standard i okej, okay, dobra, to my idziemy w tę stronę, nie? Więc po prostu podejrzewam, że jeśli się pojawi zginany iPad, iPhone, jakkolwiek by tego nie nazwać, to nie w ciągu najbliższych 4-5 może lat.
Takie też mi się wydaje i Woźniak, słynny Woz, też wyraził swoją obawę jako akcjonariusz Apple, że Apple już jest do tyłu z technologią. Nie? Że jakby technologia wchodzi, zaraz zajmie większość rynku i Apple obudzi się z ręką w nocniku. Chociaż to, wiesz, to rzeczywiście to jest tak dziwne i nowe, że bardzo trudno jest ocenić, czy faktycznie to zażre i czy ludzie będą chcieli z tego korzystać. Myślę, że nie wiem, czy to, że WOS mówi, jesteście do tyłu, rzeczywiście będzie miało jakikolwiek wpływ na to, co Apple robi i jak sobie radzi na rynku. Nie sądzę. I ciekawy jestem, jeżeli rzeczywiście Apple pracuje lub będzie pracował nad tego typu rozwiązaniem, to ciekawy jestem, jak to będzie działać, nie? Bo patrząc na takie rozkładane właśnie ekrany, myślę sobie o przyszłości i wyobrażam sobie wszystkie takie, wiesz, filmy science fiction, gdzie rzeczywiście tego typu rozwiązania się pojawiają. Czasem jest tak, że one są niekoniecznie fizyczne, ale na przykład augmented reality, nie? Że jakby masz telefon, który ma po prostu, wiesz, podobny form factor jak teraz, natomiast w powiązaniu z okularami, które rozszerzają ci rzeczywistość, na przykład ten ekran jest po prostu, wiesz, emituje coś, dużo większy ekran na przykład, na którym oglądasz sobie, wiesz, wideo, a tak naprawdę on jest na tych okularach wyświetlany. Czy, wiesz, obsługa niektórych rzeczy jest w formie przezroczystych jakichś tam elementów, które możesz sobie ręką nacisnąć, bo w ręce też masz jakieś czujniki, które sprawiają, że wiesz, jakby, wiesz, ta rozszerzona rzeczywistość rzeczywiście działa tak, jak powinna. Ale też widziałem takie wideo, takie filmy science fiction, gdzie są to rozkładane, wiesz, tafle szkła, które wyświetlają coś na tych ekranach i w ogóle bez problemu. Są cieniutkie przede wszystkim, półprzezroczyste czasem lub nie, ale jest taka wizja przyszłości i może rzeczywiście bardzo trudno jest ocenić, czy lepiej mieć fizyczne, rozkładane coś niż... Czy właśnie pojedynczy, zwykły telefon w powiązaniu z okularami, które tą rzeczywistość rozszerzają i pozwalają ci jakby korzystać z niego na zupełnie inny sposób, nie? Nie wiem. Bardzo będę chętnie obserwował to, co się dzieje. Daleki jestem od mówienia, to się w ogóle nie sprawdzi. Chociaż i mówię, na żywo jak robiłem retransmisję i sam, wiesz, komentowałem tą konferencję, no to tak byłem dość sceptycznie nastawiony, bo na przykład, wiesz, pozostają takie rzeczy jak, a co jak ci wpadnie piasek tam? Nie? Nie przykleisz do tego żadnej folii prawdopodobnie. I jak ci zamkniesz ten piasek i on tam będzie sobie wciskał się w ten ekran, no to prawdopodobnie się szybko zniszczy, nie? To są takie bardzo prozaiczne rzeczy, które może się okazać, że wiesz, wysypią całą tą technologię. Może być tak, że to nie będzie żaden problem. Trzymam kciuki. No ale wątpliwości jest dużo, więc jestem ciekawy po prostu tego, jak ta technologia będzie się dalej rozwijać, wiesz, i czy rzeczywiście inni producenci pójdą w tą stronę. Chociaż widać, że jakby topowi producenci telefonów i smartfonów to po prostu weszli w to jak w masło, nie? I mamy Huawei'a, Xiaomi, nie wiem, czy coś wypuściło, czy nie, jakby nie obserwowałem. LG wypuściło coś na kształt, ale tak naprawdę nie jest, to jest po prostu drugi ekran. Jakby masz jeden telefon i masz drugi jakby obok, nie? Dziwne to rozwiązanie, ale no też jakiś sposób na to, wiesz, no co prawda chyba nie są taki seamless właśnie, że jeden przechodzi w drugi, więc nie wiem, to już w ogóle jakaś abominacja tak naprawdę, no ale kombinują, więc to mnie cieszy. Jakby każda kombinacja, każda zmiana w tym zakresie mnie zawsze będzie cieszyć, więc zobaczymy.
Ja nie mam za dużo do dodania, bo wyczerpałeś. Byłem też bardzo cicho, ponieważ bardzo mocno starałem się nadążać za twoim potokiem. Dzisiaj nie jest mi po prostu lekko, nie? Ja może powiem ten. Po prostu dzisiaj nie jest mi lekko,
Wojtek. Rozumiem. Ja to rozumiem, przyjacielu.
Ale to wynika z jetlaga, tak? Ustalmy, to wynika z jetlaga.
Oczywiście. To 40% tej podróży było bardzo trudne.
Oj, było bardzo trudne. Ja myślę, że możemy za tydzień, Wojtek, spróbować kolejny raz.
Spróbujmy.
I nagramy jeszcze za tydzień też jakiś podcast i potem może kolejny i kolejny i kolejny. To zobaczymy, co się wydarzy, no nie?
Tak jest.
To Wojtek, ja chciałem ci bardzo mocno podziękować za ten odcinek Jesu podcastu.
Ja
widzę, że
dziękuję.
U mnie się nagrywa i nagrało się chyba te ponad 57 minut w tym momencie.
Cieszy mnie to bardzo.
Dziękuję, Wojtku, bardzo. Dziękuję również wam i słyszymy się już za tydzień w kolejnym odcinku Jesu podcastu i w tym drugim podcaście, tym o jedzeniu. Także dziękuję bardzo
do usłyszenia
za tydzień. Ciao.
Jesłos podcast, czyli gadżety i bzdety. Jesłos podcast, czyli gadżety i bzdety.